Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 28 września. Szczerze mówiąc, zamiast prowadzenia, najchętniej wydałbym z siebie następujący dźwięk. Szczęśliwie jest dziś ze mną Wojtek Szacki, który uporządkuje nam wydarzenia ostatnich dni w polskiej polityce oraz pomoże ustawić nam myślenie o tym, co nadejdzie. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, dźwięk, który z siebie wydałem, wynika z tego, że zaczynam już się gubić i mam takie poczucie, że skala chaosu i bałaganu jest olbrzymia, ledwo ogarnialna. Mam poczucie, że ta wojna na plotki i domysły umyka zdrowemu rozsądkowi i logice. Więc dlatego chciałem ciebie poprosić, żebyś na początek uporządkował słowa i wydarzenia ostatnich dni i odsiał je od plotek i domysłów i tego bałaganu, który jest nakręcany przez media.
Ja chętnie też bym przyłączył się do tego dźwięku, który wydałeś i nie wiem, czy skala wyzwania, które przede mną postawiłeś, mnie nie przerośnie. No ale dobrze, no spróbujmy. To, co wiemy na pewno, to to, że zaczął się jakiś czas temu konflikt w PiS-ie na niespotykaną dotąd skalę. Wiadomo, że Jarosław Kaczyński lubił, gdy wokół niego coś się działo, gdy poniżej niego coś się działo, gdy różni politycy, których namaścił na różne stanowiska, walczyli między sobą. On wtedy występował w roli superarbitra, o wszystkim decydował. Jak jednego wywyższył, to drugiego osłabił, a potem na odwrót i wszystko to pięknie grało. Teraz mam wrażenie, że mamy do czynienia z nową jakością, jeśli można mówić o jakości tego konfliktu, bo rozpisałem sobie parę elementów, które świadczą o tym, że to jest coś nowego w historii PiSu.
Przy czym to jest nowa jakość, a nie coś nowego. W sensie te konflikty zawsze były, tylko że jakby ich skala jest nowością.
Ich skala i sposób ich prowadzenia. I już mówię, o co mi chodzi. Po pierwsze, mamy do czynienia ze zmianą nastawienia Jarosława Kaczyńskiego do Mateusza Morawieckiego. Jak wiadomo, Jarosław Kaczyński przez długie lata był zachwycony tym, co robi Mateusz Morawiecki. Słuchał jego opowieści o gospodarce, widział w nim swojego politycznego ucznia, wypowiadał się o nim jako o człowieku, który jest najbardziej utalentowany z polityków swojej generacji. Mówił, że bardzo by chciał, żeby Mateusz Morawiecki był premierem do końca kadencji. I tak było bardzo długo. I wtedy te wszystkie podgryzania, których ofiarą był Morawiecki, nie miały specjalnego znaczenia. Obowiązywał dogmat o nieusuwalności premiera i co najwyżej słyszeliśmy o próbach obalenia jego ludzi, czy to Waldemara Budy, czy to Michała Dworczyka, czy jeszcze paru innych ministrów, czy wiceministrów. Natomiast sam premier był nietykalny. Teraz to się zmieniło. Jarosław Kaczyński w Radiu Wrocław powiedział, że no, on dobrze ocenia premiera, ale trzeba się zastanowić, w jakiej konfiguracji będziemy rozwiązywali problemy, które w nas uderzyły. Że on w tym momencie nie odpowie, czy Mateusz Morawiecki poprowadzi PiS do zwycięstwa w kolejnych wyborach i że właśnie, że choć on sam dobrze ocenia premiera, to on wie, że nie jest to jedyny punkt widzenia w jego partii. Więc po pierwsze mamy inny ton Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do Mateusza Morawieckiego. Ton, który na pewno ośmiela przeciwników premiera. Po drugie, zmieniło się forum, na którym dochodzi do tych konfliktów. To zawsze było tak, że gdzieś jakieś knucie trwało, ale to było knucie, które się odbywało, nie wiem, w Ministerstwie Aktywów Państwowych u Jacka Sasina, który zapraszał polityków PiSu na rozmowy o premierze, o przyszłości partii i tak dalej. To były pewnie jakieś spotkania w Sejmie czy w prywatnych mieszkaniach. Tym razem 9 września doszło do sporu o przyszłość premiera na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego, czyli na spotkaniu ścisłych władz partii, co ciekawe pod nieobecność samego Mateusza Morawieckiego. Po trzecie, Mateusz Morawiecki zawsze miał przeciwników, nie wiem, w Solidarnej Polsce, przeciwników w PiS-ie. Teraz ten front przeciwko niemu jest znacznie większy, jak słyszę nawet Joachim Brudziński, który zawsze był raczej uznawany za polityka sprzyjającego premierowi. Teraz już mu przestał sprzyjać. Po trzecie wreszcie PiS się rozszczelnił. PKP, czyli to Prezydium Komitetu Politycznego, powstał mniej więcej wtedy, gdy Mateusz Morawiecki dołączał do tego ścisłego kierownictwa PiSu. i to było rozszerzone prezydium partii, czyli prezes plus wiceprezesi. Wtedy Mateusz Morawiecki jeszcze nie był wiceprezesem, więc doproszono wicepremierów i premiera jako uczestników tego prezydium Komitetu Politycznego. Tam czasem też jest marszałek Sejmu. I o ile Komitet Polityczny, czyli to ciało mniej więcej 40-osobowe, było nieszczelne, wiadomości z posiedzeń szybko przedostawały się do dziennikarzy, to ścisłe prezydium było już przeciekoodporne. Niewiele wiedzieliśmy o tym, co się działo za zamkniętymi drzwiami. Czasem był jakiś komunikat po prostu, co zdecydowało to prezydium. PiS miał kontrolę nad przekazem. Teraz po 9 września, po 11 września i po kolejnym posiedzeniu mieliśmy relacje i to bardzo szybko w mediach z tego, co się tam działo, co wskazuje na to, że obie strony konfliktu, czyli sasinowcy i morawieckczycy, sięgnęli po przecieki medialne, żeby uderzyć w swoich przeciwników. I ostatnia sprawa, no nie mieliśmy do czynienia z tak otwartym konfliktem do tej pory między premierem a jednym z jego zastępców w rządzie i ważnym politykiem PiSu. Bardzo dużo się mówiło wcześniej o wojnie ze Zbigniewem Ziobrą. Tym razem mamy konflikt na szczycie PiSu.
Dobrze, i do tego teraz dochodzą kolejne publikacje medialne. Pojawiają się takie wątki jak to, że ma odejść Michał Dworczyk i prawdopodobnie Krzysztof Kubów. Pojawiają się informacje, że Jarosław Kaczyński poważnie rozważa wymianę. Wreszcie pojawia się informacja, która nie jest dementowana i nie wychodzi nikt i się nie puka w głowę i nie mówi, co ci pismacy sobie wymyślili, o tym, że na zbliżającym się Komitecie Politycznym w piątek ma dojść do głosowania nad tym, kto będzie premierem polskiego rządu i będzie to referendum, tudzież konkurs piękności, w którym wystąpią Mateusz Morawiecki i Elżbieta Witek. Muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy, jak ja tego słucham i na to patrzę, to jest to wszystko dosyć niesamowite i niezrozumiałe dla mnie.
To jest nas dwóch.
To znaczy fakt, że jest przeciekana przez media dymisja Michała Dworczyka w ten sposób i z tego, co ja rozumiem, ty nie słyszysz dementii, a wręcz przeciwnie. Fakt, że pojawia się w ogóle pomysł, że jakiekolwiek ciało pisowskie, inne niż ciało Jarosława Kaczyńskiego, będzie decydowało o tym, kto będzie premierem, wykracza poza mój horyzont wyobraźni. Ale to, co mnie najbardziej chyba zastanawia, to, że nie wychodzi nikt i nie mówi, co za bzdura, że tak nie będzie. Więc dziękuję ci za ten bardzo uporządkowany sposób opowiedzenia, jak się zmienia charakter konfliktu w PiSie, ale jeszcze chciałem ciebie dopytać o te plotki ostatnich godzin i dni.
To Radio Z pierwsze podało informację o tym, że będzie posiedzenie Komitetu Politycznego, na którym dojdzie do tych wyborów MIS rządu. To rzeczywiście nikt tego nie zdementował. Moi rozmówcy są dość zdziwieni i zdezorientowani. To jest bardzo nie Kaczyńskie, nie w stylu prezesa PiSu, który lubi zostawiać swój odcisk palca na tych wszystkich decyzjach i pokazać, że to on rządzi. I nie wiem, dlaczego teraz nagle Komitet Polityczny złożony z 40 polityków, z których niektórzy nie są specjalnie zresztą znani opinii publicznej, miałby decydować za Jarosława Kaczyńskiego. I jeszcze w sytuacji, gdy dzień wcześniej jest zamknięte i wyjazdowe w dodatku posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, ta kolejność mi się jakoś nie składa w spójną całość. Więc być może to zostało znowu wycieknięte przez przeciwników premiera, żeby wzbudzić emocje, żeby rozbujać tą łódką. Niewykluczone, że nic takiego się nie wydarzy. Albo że na przykład jest posiedzenie rzeczywiście Komitetu Politycznego planowane od wielu tygodni na przykład w zupełnie innej sprawie i że nie będzie tam mowy o wymianie premiera. Ta poprzednia wymiana premiera z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego, no to była w oczywisty sposób przygotowywana przez Jarosława Kaczyńskiego. To była decyzja jego osobista. Przygotowywana przez wiele tygodni, ale przeprowadzona już błyskawicznie. To wtedy zajęło parę godzin i już mieliśmy podanego na tacy Mateusza Morawieckiego jako szefa rządu.
A to wszystko jeszcze się dzieje w sytuacji, w której słyszymy i ty i ja od różnych osób blisko kierownictwa PiSu, że Jarosław Kaczyński jest niezadowolony i nieszczęśliwy z tego, jaki jest poziom właśnie bałaganu, rozgardiaszu i braku sterowności. W sensie jakby jeszcze to było tak, że Jarosław Kaczyński siedzi na tym Olimpie i patrzy, jak tam ci jego bogowie ze sobą walczą i się śmieje, to bym to jeszcze rozumiał jakoś tam. Ale mam takie poczucie, że sygnały, które do nas docierają, to że jest narastające zdenerwowanie tym, jak bardzo się wszyscy kłócą, co może doprowadzić, i to jest ta informacja, którą my też słyszeliśmy, o czym ty pisałeś, że to może doprowadzić wręcz do dymisji wicepremiera Jacka Sasina.
Tak, bo tymi dymisjami mniemanymi się teraz obie strony przerzucają i na tej liście osób do zdymisjonowania jest wiele nazwisk, bo to jest i Anna Moskwa, minister klimatu, i Jacek Sasin, który miałby zostać ukarany za, po pierwsze, brak panowania nad spółkami Skarbu Państwa, po drugie, za to, że poświęca cały swój czas i energię na knucie i spiskowanie przeciwko premierowi zamiast na nadzór nad spółkami. No jest oczywiście wieczny temat dymisji ministra rozwoju Waldemara Budy. Jest kwestia powrotu do rządu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, za którym podobno tęsknią rolnicy. I to byłby taki sygnał, że piątki dla zwierząt, która rozjuszyła mieszkańców wsi, już nigdy nie będzie. Jest kwestia Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, który też nie ma zbyt pewnej pozycji w rządzie. Jest oczywiście Konrad Szymański, minister do spraw europejskich, który nie do końca odnajduje się i nie do końca pasuje do tego antyunijnego kursu PiSu, który teraz zdaje się na przynajmniej czas jakiś zatriumfował w umyśle Jarosława Kaczyńskiego. I no jest oczywiście Michał Dworczyk, którego dymisja jest już w zasadzie pewna, bo nawet ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego mi ją potwierdzili, tylko że umotywowali ją względami osobistymi, czyli tak jak się to zwykle tłumaczy, gdy się nie chce za wiele powiedzieć. No i jest szef gabinetu Krzysztof Kubów, którego los też wydaje się zagrożony. Gazeta.pl pisze z kolei, że zainteresowany jakimś swoim resortem byłby Zbigniew Hoffman, czyli obecnie zastępca Dworczyka w kancelarii premiera, który miałby objąć jakąś część Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zajmować się nadzorem nad administracją, wojewodami.
Tu bym cię chyba poprosił o 3 słowa na temat Zbigniewa Hoffmana, bo wydaje mi się, że to nie jest koniecznie osoba, która jest szeroko znana.
Zbigniew Hoffman trafił do rządu, gdy znalazł się w nim również Jarosław Kaczyński. I on był takim mini Przemysławem Gosiewskim naszych czasów, czyli człowiekiem, który ogarniał wszystko za Jarosława Kaczyńskiego, całą papierkową robotę, gdy Jarosław Kaczyński był tym wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i kierował komitetem do spraw bezpieczeństwa. I gdy Jarosław Kaczyński z tego rządu odchodził, Hoffman został podniesiony do godności ministra konstytucyjnego, bez teki, jest wiceszefem kancelarii premier, a wywodzi się jeszcze z PC, jest jednym z najmłodszych weteranów PC, ma ze sobą epizody jako wojewoda w pierwszym rządzie pisowskim, jeszcze wcześniej pracował jako urzędnik, a jeszcze wcześniej był po prostu działaczem PC, dwukrotnie startował do Sejmu, dwukrotnie się nie dostał, za trzecim razem został przeniesiony na pierwsze miejsce poza swój macierzysty okręg poznański i tam już mandat wywalczył. No i ten awans na jedynkę pokazywał już wtedy, że Jarosław Kaczyński ma do niego zaufanie i widzi go w Sejmie. I teraz ewidentnie może skorzystać na tej zmianie w rządzie, która no niewątpliwie się szykuje.
Wypisałem sobie 5 możliwych wytłumaczeń tego, dlaczego dzieje się to, co się dzieje i dlaczego skala tego bałaganu jest tak duża. Pierwsza hipoteza, którą natychmiast chciałbym wypowiedzieć, a potem zestrzelić, bo jej nie lubię i nie uważam, żeby była specjalnie mądra, to jest, że PiS to robi po to, bo się lubi sobą zajmować, żeby ludzi tym zajmować, czy tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, czy premierem będzie ten, czy tamten, ale że PiS to robi po to, żeby dziennikarze i media za tym biegali i że tu nawet nie ma jakiegoś specjalnie sprytnego planu, który za tym stoi, tylko po prostu jest to zajmowanie dziennikarzy przetasowaniami w ramach partii władzy, z których nic nie wynika. Druga, poniekąd pokrewna i tej bym tak łatwo nie zestrzeliwywał, więc poprosiłbym ciebie o odniesienie się do niej, to, że jest to w pewnym sensie zasłona dymna. To znaczy, że dzieją się inne procesy, wydarzy się coś innego, jest na przykład planowana jakaś zmiana w ordynacji wyborczej. Prawdopodobnie nie wydarzy się to dziś, prawdopodobnie nie wydarzy się to na tym posiedzeniu Sejmu, ale w czasie, w którym my się zajmujemy tym, czy Jacek Sasin pokona Mateusza Morawieckiego, a Mateusz Morawiecki wygra konkurs piękności z Elżbietą Witek, w międzyczasie jest przygotowana zmiana ordynacji i nikt się tym nie zajmuje, nikt się tym nie interesuje, bo wszyscy biegają za Komitetem Politycznym, Prezydium i tym, co się tam wydarzy. To jest druga. Za bardzo bym się do niej nie przywiązywał, ale bym jej kompletnie nie lekceważył.
No ma swoje słabości.
Trzecia, i to lubię, i wydaje mi się, że ona jest tak naprawdę najbardziej prawdopodobna, to jest, że Po prostu Jarosław Kaczyński przygotowuje partię i przygotowuje wyborców na wymianę premiera, że to nie jest ten moment, że do tej wymiany premiera prawdopodobnie dojdzie na wiosnę, natomiast że jest potrzebny taki moment właśnie, kiedy jeszcze premier jest, przygotowanie się do tej zmiany, ale też przygotowanie mentalne wszystkich ludzi wokół i z otoczenia. I tutaj w to się wpisuje na przykład zwolnienie Michała Dworczyka, to znaczy najpierw powoli odcinamy kolejne jakieś osoby, które są istotne i ważne w tym środowisku Mateusza Morawieckiego, a ostatecznej wymiany dokonamy w późniejszym terminie, na przykład na wiosnę. Czwarta.
Trzecią mnie przekonujesz.
Trzecia cię przekonuje, dobra. Czwarta to jest, że po prostu jest kompletny bałagan i że wszyscy stracili panowanie nad wszystkim.
Też to też bardzo lubię.
I teraz piąta, najbardziej efektowna i pewnie troszkę też jest przefabularyzowana i bez przesady, ale to, że w tym momencie odbywa się moim zdaniem, swoją drogą, drugi taki mikro pucz w PiSie. Nazwą go puczkiem. Taki puczek, gdzie Jacek Sasin z różnymi innymi osobami ze środowiska tak zwanego Starego PiSu, Porozumienia Centrum i różnych innych akolitów, podejmuje próbę sprzeciwienia się woli Jarosława Kaczyńskiego, testuje granice tego, na co może sobie pozwolić Jacek Sasin i ludzie wokół niego i próbuje doprowadzić do wymiany premiera, pokazując, że rząd dusz w sytuacji sporu o fotel premiera jest z Jackiem Sasinem, a nie Jarosławem Kaczyńskim.
Do tej ostatniej hipotezy wrócę, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, na ile Jarosław Kaczyński panuje nad tym, co się dzieje w PiSie, na ile panuje nad politykami z kierownictwa PiSu i czy to on dał zielone światło na tę dyskusję o wymianie premiera, czy też ona narodziła się samorzutnie i bez jego ingerencji.
Jest jeszcze trzecia pośrednia droga, to znaczy, że on dawał zielone światło, ale że ta dyskusja wymknęła się spod kontroli. To znaczy, że to Jarosław Kaczyński wyhodował tego potwora, który teraz mu zagraża.
Tak, to do tego jeszcze wrócę, natomiast moja ocena jest taka tej sytuacji, że w PiS, przynajmniej na tych kierowniczych szczeblach, jest panika. I panika dyktuje czasem ruchy irracjonalne. No bo jakie byłoby racjonalne zachowanie w tej sytuacji? Płynięcie razem i wspieranie się nawzajem jako ta biało-czerwona drużyna, już mocno poobijana, ale jednak wspólnie walcząca ze skutkami kryzysu, z inflacją, z brakiem węgla, cenami prądu i tak dalej, i tak dalej. Czyli z tym wszystkim, z czym się teraz Polacy mierzą. I tej racjonalności tam ewidentnie brakuje, ponieważ toczy się walka bezpardonowa o to, kto pierwszy dopadnie do tej szalupy i bezpiecznie gdzieś sobie popłynie. Więc ja myślę, że tam zatriumfował chaos i nie wiem, jak długo ta sytuacja się utrzyma. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński ma siłę, żeby to przeciąć, ale wiem z rozmów z licznymi politykami PiSu, że ta świadomość, że jakieś przesilenie jest konieczne, jest dość powszechne, że tak się dalej nie da, że instytucja jakakolwiek, czy to jest wielka partia polityczna, czy spółka Skarbu Państwa, czy lokalny klub sportowy, nie może funkcjonować, jeśli kierownictwo się wzajemnie nie znosi i całą energię, jaką jeszcze ma, marnuje na wewnętrzne kłótnie i próby obalenia się nawzajem. Więc mnie jest blisko do tej hipotezy, że sprawy przynajmniej na czas jakiś wymknęły się z rąk decydentów i nie dają się tak łatwo i racjonalnie ocenić, ponieważ to nie jest strategia, że my doprowadzimy teraz do jakiegoś przesilenia, że się pokłócimy, potem się pogodzimy, tylko że tam naprawdę ludzie stracili panowanie nad sobą i dali się ponieść emocjom. Emocje są bardzo dużą siłą napędową w polityce, a w sytuacjach kryzysowych jeszcze większą. Więc ten triumf emocji wydaje mi się bardzo przekonującym wyjaśnieniem tego, co się teraz dzieje w PiSie. Natomiast ta twoja trzecia hipoteza, czyli że to jest jakieś przygotowanie do wymiany premiera, tak, sądzę, że Jarosław Kaczyński dojrzał, czy też dojrzewa do myśli, że Mateusz Morawiecki nie dotrwa na swoim stanowisku do końca tej kadencji. Jest to jakoś, z kolei wcześniej mówiłem o nieracjonalności, to jest akurat dość racjonalne, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ta zima będzie dla PiSu bardzo trudna i jeśli PiS będzie nadal tracił, to jakiś ruch personalny będzie konieczny, żeby stworzyć przynajmniej pozory nowego otwarcia, nawiązania nowej więzi z elektoratem, zmobilizowania tego elektoratu. Nie wiemy, jak będzie wyglądał PiS po zimie, ale być może wtedy już będzie chodziło o to, żeby skupić przy sobie tych najwierniejszych z wiernych i ocalić z tej substancji tyle, ile się da. No oczywiście może być też tak, że Mateusz Morawiecki śpiewająco przetrwa zimę, że węgla nie zabraknie, że jakoś to będzie, że nikt nie zamarznie i obudzimy się wiosną na przykład z opozycją w kryzysie, a obozem rządzącym, który będzie nadal miał te 35-36% w sondażach i będzie miał widoki na kolejną kadencję. I wtedy nasza rozmowa znowu będzie inna, bo wtedy Mateusz Morawiecki, jeśli przetrwa ten kryzys, to może z niego wyjść jeszcze mocniejszy i może być już kandydatem na premiera w przyszłej kadencji, a być może no, tutaj gdzieś są na horyzoncie też pytania o sukcesję w PiS-ie, o czym pewnie kiedyś jeszcze porozmawiamy. Więc te dwie hipotezy, że ten bieżący konflikt wymyka się racjonalnym osądom, ocenom, ponieważ jest skierowany przez emocje, oraz to, że Jarosław Kaczyński powoli oswaja elektorat i działaczy z tym, że do tego premiera nie należy się przywiązywać na zawsze, nie wydają się sprzeczne i obie wydają się prawdopodobne.
Rozumiem, że o zasłonie dymnej nie chcesz ze mną rozmawiać, bo uważasz, że tam nie ma o czym, ale miałeś się jeszcze odnieść do Puczyku. Jak mówiłem o drugim Puczyku, to moim zdaniem pierwszy była próba podjęta w pierwszych dniach maja 2020 roku w środku pierwszej fali bardzo niskiej, ale bardzo przejmującej COVID-u, kiedy była próba jednak przeprowadzenia wyborów kopertowych i była próba przeforsowania i tutaj też zdaje się, że prym wiódł wtedy Jacek Sasin, zdaje się, tam też Elżbieta Witek była w tej ekipie. Tam też była próba przekonania siłą Jarosława Kaczyńskiego jednak do przeprowadzenia tych wyborów wbrew ustaleniom z Jarosławem Gowinem.
I tam było też uderzenie w Mateusza Morawieckiego.
To się wtedy nie udało, sytuacja została opanowana. Teraz, jakby pucz to jest duże słowo, puczyk to nadal nie jest bardzo małe słowo, no ale to, z czym ciężko dyskutować, to, że wszystko wskazuje na to, że Jacek Sasin działa wbrew woli Jarosława Kaczyńskiego. To jak to nazwać, takie działanie?
Ja nie lubię zdrobnień, ale to ci wybaczę i rzeczywiście mogłoby się wydawać, że Jarosław Kaczyński po dwóch, trzech wypowiedziach Sasina albo ludzi Sasina w mediach, w PiS-ie nie ma raczej tajemnicy, kto z kim rozmawia z dziennikarzy i kto rozmawia z dziennikarzami. Wszystkie te nitki wiadomo dokąd prowadzą. Więc Jarosław Kaczyński mógł wezwać Jacka Sasina na Nowogrodzką i powiedzieć: Jacek, przestań dymić, bo tutaj mamy poważniejsze sprawy niż twoja wojna z Mateuszem Morawieckim. Albo tego nie zrobił, albo zrobił i Jacek Sasin tego nie usłuchał. No pytanie, jeśli tego nie zrobił, to dlaczego? Czy uznał, że i tak nie zostanie wysłuchany? Czy też z jakiegoś powodu uważa, że warto przyciąć Mateusza Morawieckiego? A może chciał po prostu wypuścić część ludzi z PiS-u, wybadać ich nastroje, puścić ich na żywioł i zobaczyć, czy sobie poradzą z Mateuszem Morawieckim bez niego? Być może jest to jakiś wielki test odporności Mateusza Morawieckiego i jego zdolności politycznych. Ale po prawdzie wydaje mi się, że jednak jest to emocjonalne i jakoś tam autentyczne działanie części liderów PiS-u przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Nie mogą się zbuntować przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc mają wroga zastępczego. Są, wiem to na pewno, ludzie w PiS-ie, którzy tę teorię bardzo lubią, którzy uważają, że część kierownictwa PiS-u spiskuje nie tylko przeciwko premierowi, ale również przeciwko prezesowi i że chcieliby przejąć władzę. I niektórzy posłowie, z którymi rozmawiam, traktują to jako mocno uprawdopodobnioną hipotezę. Ja nie wiem, czy bym się do nich przyłączył, natomiast rzeczywiście zastanawiające jest, jak szybko w sumie doszło do tak dużej zmiany podejścia Jarosława Kaczyńskiego do Mateusza Morawieckiego z rozważania go jako potencjalnego następcy, do rozważania, czy on w ogóle dotrwa do końca kadencji jako szef rządu. I no tutaj wchodzimy w obszar bardzo tajemniczy w sumie, bo przywykło się mówić, że Jarosław Kaczyński może w PiS-ie wszystko i że ta partia to on, a on to partia, ale przychodzą do głowy takie myśli, że nie zawsze i nie w każdym przypadku tak jest, że Jarosław Kaczyński nie tylko steruje tą partią, ale również partia steruje Jarosławem Kaczyńskim i że ta relacja jest zwrotna i że Jarosław Kaczyński też musi czasem wyczuć nastrój i poddać się temu nastrojowi, a nie przeforsować to, co on chce. Być może jest tak, że on zobaczył, że z Mateuszem Morawieckim ta partia musi się rozwieść w końcu.
No to brzmi, jakbyś tutaj opisywał jakieś takie teorie nowoczesnego przywództwa. No rozumiem, że nowoczesne przywództwo właśnie polega na tym, żeby z jednej strony prowadzić, ale z drugiej strony też decentralizować władzę,
dać się podążać
i dać się prowadzić. Co z jednej strony brzmi nie najgorzej, a z drugiej strony nie brzmi jak coś, z czym Jarosław Kaczyński mógłby się dobrze czuć. Moja propozycja jest taka, bo ja trochę zakładałem, że ta rozmowa nam pójdzie w innym kierunku, ale proponuję jednak teraz spróbować na podstawie tego, co sobie powiedzieliśmy, bo ja mam takie poczucie, że nie wiem jak słuchacze, ale że mi się to wszystko powoli zaczyna układać w głowie, żeby spróbować zrobić coś bardzo niebezpiecznego, czyli zastanowić się, co się wydarzy w najbliższych dniach i przedstawić jakąś prognozę tego, co nas czeka tak naprawdę do weekendu. Więc ja mogę zacząć, żeby ciebie nie wpuszczać
pierwszego
na tą minę,
czas.
A ty wtedy pomyśl i możesz mnie skontrować i wyjść na mądrzejszego. Zakładałbym, że na klubie wyjazdowym Jarosław Kaczyński bardzo mocno tupnie nogą i nakrzyczy na wszystkich i powie im, że jak się natychmiast nie ogarną, to wybory zostaną przegrane i Polska zostanie przegrana. Więc że będzie to moment takiego ściągnięcia lejców i przywołania partii do porządku. Jedyne wytłumaczenie, dlaczego jest to dziwne pseudoreferendum w piątek, jeżeli do niego dojdzie i dlaczego ono jest po tym klubie wyjazdowym, jest takie, że to pseudoreferendum ma być wyrazem zaufania i poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. To znaczy, że we czwartek Jarosław Kaczyński mówi: jesteście ze mną, albo was nie ma. W piątek jest głosowanie, na którym Mateusz Morawiecki wygrywa śpiewająco z Elżbietą Witek i pozostaje premierem. W międzyczasie główny puczysta, czyli Jacek Sasin, zostaje zwolniony. Drugą ręką zaczynają być odcinani najbliżsi pułkownicy Mateusza Morawieckiego, więc leci Dworczyk i Kubów. I Jarosław Kaczyński z jednej strony przejmuje z powrotem władzę nad partią, a z drugiej strony przygotowuje się do ewentualnej przyszłej wymiany premiera po zimie, mając świadomość tego, że trzeciego puczyku, który mógłby stać się puczem, może już nie przeżyć.
Ja się wcześniej nagadałem, więc teraz krótko, w zasadzie bardzo zgrabnie to wszystko powiedziałeś. Ta projekcja jakoś do mnie przemawia. Ja sądzę, że czeka nas duża rekonstrukcja rządu. Sądzę, że jeszcze tym razem przetrwają Mateusz Morawiecki. Nie postawiłbym dużych pieniędzy na to, że przetrwa Jacek Sasin. Natomiast przekonuje mnie to, co sam powiedziałem wcześniej, czyli to, że zobaczymy pewnie powrót Ardanowskiego do Ministerstwa Rolnictwa, że zobaczymy zmianę w Ministerstwie Klimatu, że pewnie Ministerstwo Rozwoju też będzie miało nowego gospodarza. No, krótko mówiąc, zobaczymy rząd przebudowany. Nie wiem, co z Jackiem Kurskim, o którym już całkiem zapomnieliśmy. Zdaje się, że nie jest w pozycji, z której może rosnąć teraz Jacek Kurski, ale tak całkiem bym go nie przekreślał. Więc ja myślę, że na tym posiedzeniu klubu Jarosław Kaczyński może wyjść właśnie z takim komunikatem, że będą zmiany w rządzie, ale że premier przetrwa. Nie wiem, czy w ogóle dojdzie do jakiegoś głosowania nad losem premiera w piątek na komitecie politycznym. Wydaje się to dość dziwne, chociaż pewnie też Jarosław Kaczyński mógłby doprowadzić do tego, że wynik tego głosowania potoczyłby się tak, jakby chciał. I na przykład byłoby 34-3 w takim głosowaniu i Mateusz Morawiecki wyszedłby z tego chwilowo, przynajmniej mocniejszy. A z kolei Elżbieta Witek w ten sposób by na jakiś czas przynajmniej zniknęła z grona pretendentów i pretendentek do fotela premiera. Więc ja uzupełniam tylko to, co ty powiedziałeś, przewidywaniem, że być może dojdzie do jakiejś większej rekonstrukcji rządu w najbliższych dniach, tygodniach.
Podsumowując, zrezygnowaliśmy, żeby nie zabierać państwu więcej czasu, z ćwiczenia intelektualnego, które sobie przygotowaliśmy, to znaczy z odczarowania często wypowiadanego zaklęcia, że Mateusz Morawiecki jest nieusuwalny. A z drugiej strony też zrezygnowaliśmy z rozmowy na temat tego, dlaczego Jarosław Kaczyński nie może sobie pozwolić na to, żeby to partia zastąpiła mu premiera.
Nie opowiedzieliśmy też o wojnie w mediach społecznościowych między dziwnymi kontami które zwykle wspierały politykę spółek Skarbu Państwa, a teraz nagle rzuciły się na Mateusza Morawieckiego, by zniknąć.
Więc robiliśmy to dlatego, żeby z jednej strony uszanować Państwa czas, a z drugiej strony, żeby zostawić sobie tematy na przyszłe rozmowy, bo wiele wskazywałoby na to, że mimo tego, że na tym okrążeniu, naszym zdaniem, patrzę czy kiwasz głową, nie dojdzie do wymiany premiera, to do tej wymiany jest bliżej niż dalej i o tym pewnie będziemy musieli rozmawiać w przyszłości. Dziękuję
pewnie
bardzo.
Pewnie tak, dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.